To był już przedostatni odcinek, długi, audiobooka na podstawie szóstki Przemysława Kowalewskiego. Jeszcze przez kilka dni na naszej antenie ta książka, teraz właśnie do piątku wszystko się rozstrzygnie, także radzimy słuchać po godzinie 11, a jeżeli ktoś nie może, to w poniedziałki po 21. W poniedziałki też rozmawiamy o tej książce i o historiach związanych z tą książką. Dzisiaj razem ze mną, zapowiadany już wcześniej, sędzia Maciej Strączyński, a będziemy rozmawiać o poczcie książąt pomorskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Łączymy się telefonicznie, to od razu powiem, dlatego że ze zdrowiem jest tak, że czasami niestety szwankuje i nie zawsze możemy być tam, gdzie chcemy fizycznie. To tylko tak gwoli wytłumaczenia. Poczet książąt pomorskich to też portrety Sylwii Godowskiej, żeby państwo mieli świadomość. To piękna książka, którą już od kilku tygodni szczecinianie mogą podziwiać i mogą czytać. O niej za moment, ale na początku zapytam o szóstkę i o książkę i o te prawdziwe wydarzenia, które ta powieść opisuje, bo pan to wszystko pamięta.
Pamiętam dlatego, że kiedy katastrofa szóstki miała miejsce, ja miałem 5 lat, ale umiałem już czytać. Pamiętam po prostu samą katastrofę, pamiętam jej opisy w gazetach, no mniej w telewizji, bo w telewizji unikano mówienia o tym, no ale taki dramat to był znany rzeczywiście w Szczecinie i ja widziałem i miejsce katastrofy, oczywiście tam po paru dniach. Miejsce tego wypadku jest mi znane i znane mi są wszystkie wydarzenia z nim związane, łącznie z tym, że osobiście znałem też prokuratora, który prowadził śledztwo w tej sprawie, był to pan Jan Broński, który zresztą później po upadku PRL został pierwszym w wolnej, demokratycznej Polsce prokuratorem okręgowym w Szczecinie.
Czy to jest historia, która w pewien konkretny sposób pokazuje i tamte czasy, i Szczecin w tamtym czasie?
Jeżeli chodzi o tamte czasy, no cóż, Szczecin, trudno mi jest tak dokładniej opisać te kwestie, bo dla 5-latka pełne otoczenie miasta
było. Ale mówię o perspektywę dzisiejszą bardziej, dorosłej osoby zainteresowanej historią.
Tak, bardziej był mi znany sam wypadek, no bo to była głośna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o samo porównanie Szczecina, w książkach Kowalewskiego ten Szczecin wydaje mi się taki trochę bardziej zrujnowany niż był w rzeczywistości, bo ja po prostu pamiętam już go jako miasto nie tak dramatycznie wyglądające, jak to opisuje Przemysław Kowalewski w swoich książkach, nie tylko zresztą w szóstce. W związku z czym, jeśli chodzi o sam przebieg tych wydarzeń i samo tło, no to trochę mi się to miasto wydaje bardziej ponure niż w rzeczywistości było.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście było to miasto trochę bardziej optymistyczne, ale faktycznie ta pamięć dziecka może być taka trochę inna niż pamięć osoby dorosłej. Chętnie pan sięga po książki, po literaturę popularną, też taką inspirowaną prawdziwymi historiami i historiami związanymi ze Szczecinem?
Ja czytam wyłącznie literaturę dla przyjemności. Nie wychodzę z założenia, że autor ma myśleć nad książką tak długo, żeby czytelnik już nie musiał. W związku z czym nie mam zwyczaju czytać jakichś poważnych dzieł. Czytam wyłącznie dla rozrywki, dlatego po książki sensacyjne sięgam często. A jako typowy paprykarz mam największy sentyment do tych, którzy piszą o Szczecinie.
Typowy paprykarz. Czy jako typowy paprykarz pan zdecydował o tym, żeby stworzyć poczet książąt pomorskich?
Ależ naturalnie. To właśnie fakt, że jestem pomorzaninem, że tak to czuję, że stąd pochodzę, powodował, że chciałem napisać o pomorskich książętach, o których nikt jakoś przez lata nie pisał. W PRL nie pasowali do propagandy, bo obowiązywała zasada Pomorze Zachodnie zawsze polskie, więc nie było miejsca dla książąt pomorskich. Potem jakoś byli mniej pamiętani i stwierdziłem, że trzeba im po prostu przywrócić należyte miejsce w historii. Stwierdziłem to jako pomorzanin dla pomorzan.
To nie jest tak, że z ich powodu teraz ostatnio zainteresował się pan lokalną historią, bo ja pamiętam kilka lat temu, kiedy organizowaliśmy taki duży konkurs wiedzy o Szczecinie, to było kilku zwycięzców. Główną nagrodę otrzymał mecenas Łyczywek. Później był pan i Justyna Machnik, która stworzyła Muzeum PRL w Szczecinie. Taki był finał tej nagrody.
Tak, ona była przede mną.
Tak, tak, taki był finał tego konkursu. To oznacza, że pan tą historią lokalną interesował się od dawna.
Oczywiście, że od dawna, ale najbardziej to się u mnie rozwinęło w czasach, kiedy byłem studentem, bo gdy studiowałem, nie było jeszcze w Szczecinie uniwersytetu, ruszył kilka lat później, w związku z czym studiować musiałem poza Szczecinem, w Warszawie, bo tam mam rodzinę i tam dopiero wyszło na jaw, że ja po prostu nie mogę żyć bez Szczecina, że jest mi on tak potrzebny, że Pomorze jest mi tak bliskie, że nie jestem w stanie tam funkcjonować i wtedy zacząłem bardziej interesować się historią Pomorza, o której, jak wiem, w szkołach to się nie uczyło.
A dlaczego właściwie ta tęsknota była w panu taka wielka?
Nie wiem. Po prostu ja jestem tutejszy. Wyrwano mnie z korzeniami. Ja Warszawy nie lubię, chociaż bywałem w niej mnóstwo razy. Znam Warszawę prawie jak Szczecin. Natomiast ja się czuję po prostu pomorzaninem i koniec. To jest trudno powiedzieć. To jest tak, jak pytać jakiegokolwiek mieszkańca miasta, dlaczego kocha swoje miasto, dlaczego kocha swój region. Bo jest mój. I tyle.
I jako ten człowiek z Pomorza napisał pan poczet książąt pomorskich. Tak jak już mówiłam, portrety przygotowała Sylwia Godowska. Dla portretów też warto do tej księgi, bo nawet nie powiem książki, sięgnąć, ale same historie książąt pomorskich są naprawdę bardzo ciekawe. Jak pan nad tymi historiami pracował?
No, przez 3 lata nad nimi pracowałem, z tym, że oczywiście gdy zaczynałem pisać książkę, to już wiedziałem bardzo dużo, bo jeżeli bym nie miał świadomości, że jestem w stanie takie informacje zebrać i podać je w przystępnej formie, to trudno byłoby się za tą książkę zabierać. Byłem w stanie znaleźć bardzo wiele informacji w polskich źródłach drukowanych, tylko trzeba było umieć je wyszukać, dlatego że one są dość rozrzucone. Znajdowałem źródła w internecie dzięki wujkowi Google'owi, no moi poprzednicy, którzy kiedyś by chcieli coś takiego napisać, nie mieli takiej możliwości. W języku niemieckim, w języku angielskim, na stronach poświęconych lokalnej historii, którą Niemcy zwłaszcza uwielbiają, więc ci wszyscy, którzy pochodzili z Pomorza, to kultywują tutaj te ślady. Była tylko kwestia, żeby to zebrać i podać czytelnikowi w przystępnej formie, dlatego że wszystkie źródła, do których docierałem w Polsce, w zdecydowanej większości były pisane jako prace historyczne. Zatem przeciętny czytelnik to raczej w coś takiego nie chciałby się zgłębiać.
Tutaj czytelnik absolutnie jest w stanie się zatopić w te opowieści o książętach pomorskich. Pan się zdecydował też na coś, na co pewnie historycy by się nie odważyli, czyli na takie przydomki dotyczące książąt pomorskich. I tutaj naprawdę niektóre z nich są bardzo ciekawe, a jednocześnie takie pokazujące te poszczególne postaci, bo jest na przykład Warcisław VI Jednooki, jest Barnim VI Korsarz. Skąd ten pomysł na przydomki i jak one do pana trafiały, docierały, jak to się stawało, że akurat takie, a nie inne?
Warcisław VI Jednookim był nazywany za życia, więc to był przydomek nie przeze mnie bynajmniej wymyślony. No facet stracił oko na polowaniu. Ja bardzo niewiele z tych przydomków, które tam są, sam niejako stworzyłem, może ze 3. W tym przydomek Barnima Korsarza. No ale jak nazwać księcia, który jest przez wszystkich historyków morskich zapisywany na liście najsłynniejszych piratów świata jako pirat w koronie? No jeżeli ktoś był księciem, to już nie stawał się piratem, tylko stawał się korsarzem, bo miał patent korsarski od samego siebie, można powiedzieć. Większość tych przydomków to są określenia, które ci książęta otrzymywali albo od historyków, albo nawet za życia, ale nie były one uznawane za przydomki przez tak zwaną oficjalną historię. Gryfici nie byli specjalnie ważni ani dla historyków niemieckich, ani dla historyków polskich. Niezbyt często o nich pisano. To byli tam dla jednych i drugich byli obcy, byli to drugorzędni książęta i dlatego nikt się nie pochylił nad tym, w jaki sposób ich określano. Ale na przykład określenie Bogusław I Uznamski nadał temu księciu pierwszy pomorski kronikarz Tomasz Kancow, który w każdym miejscu, gdzie o nim pisze Bogusław Książę Uznamski, więc dlaczego go tak nie określić? Przeważnie to nie są przydomki wymyślone przeze mnie, tylko to są określenia używane, ale nie uznawane za oficjalne przydomki. A trzeba jakoś odróżniać tych książąt od siebie, zwłaszcza, że spośród 50 panujących książąt pomorskich, 29 nosiło imiona Barnim, Warcisław lub Bogusław, bo to były dynastyczne imiona ciągle się powtarzające. No to jak zrobić, żeby oni się tutaj czytelnikowi nie poplątali?
Oj, plączą się bardzo. Pan tutaj powiedział jedno bardzo istotne zdanie, że jeśli chodzi o gryfitów, to niekoniecznie zajmowali się nimi historycy niemieccy, historycy polscy i oni zostawali tacy po prostu, no nieopisani, to jest może chyba najbardziej łagodne słowo, jakiego mogę tutaj użyć. Tacy trochę zapomniani w tym wszystkim, a jednocześnie dla nas tutaj w Szczecinie bardzo nasi. Od kiedy według pana jest tak taki moment, w którym my identyfikujemy się z tymi grafitami? Czy to są ostatnie lata, czy jeszcze nie ma czegoś takiego jak identyfikacja z dynastią, która przez tyle stuleci rządziła Pomorzem?
To się pojawia i to narasta, ale to są czasy zdecydowanie współczesne, dlatego że uświadommy sobie, w jakich warunkach trzeba było na ten temat funkcjonować z tym tematem i żyć. W czasach PRL książęta pomorscy w ogóle byli wymazywani z historii, ponieważ obowiązywało hasło ziemie piastowskie, Pomorze Zachodnie zawsze polskie. I usiłowano nawet wmówić, że gryfici byli piastami, co jest absolutną nieprawdą. Ponieważ ujawnianie faktów o książętach sprawiłoby, że widać by było, że to nie są żadni piastowie, no to tutaj, prawda, o tym nie wspominano i jedynymi książętami pomorskimi, o których wspominano w polskiej historii, to był Bogusław X Wielki, ale nie dlatego, że był wielki, a był to wspaniały władca, tylko dlatego, że miał żonę Annę Jagiellonkę. Więc to przystawało do tezy Polska to Polska Królewna, tu wszystko polskie było i nawet usiłowano wmawiać różnym czytelnikom, że Bogusław chciał przyłączyć Pomorze do Polski. No ciekaw jestem, czy ktoś widział władcę, który chce zlikwidować własne państwo i przyłączyć do innego. Drugim był Kaśko Słupski, czyli Kazimierz IV, który był wnukiem Kazimierza Wielkiego. No więc tylko powiązania z Polską powodowało, że książę pomorski był niejako uznawany. Natomiast gdy rozwinęła się komunikacja międzyludzka w formie internetu, to ci, którzy się interesują Pomorzem, zdołali się wzajemnie odnaleźć, bo przedtem było o to trudno. I zaczęli tworzyć portale związane z historią Pomorza, jak na przykład Sedina, zaczęli wymieniać między sobą informacje i wtedy okazało się, że tych, którzy chcieliby wiedzieć coś o Pomorzu, jest o wiele więcej niż się to by wydawało. Bo cóż ci biedacy mogli usłyszeć w szkole o książętach pomorskich? Nic, bo o nich w historii Polski nie mówiono.
No, czasami są tacy nauczyciele, bardzo ambitni, którzy jednak decydują się na to, aby chociaż trochę tym młodym ludziom w szczecińskich szkołach czy pomorskich szkołach opowiedzieć o tych, którzy żyli gdzieś tutaj obok nich. Jeśli chodzi o książąt pomorskich, to są tacy, których bardziej rozpoznajemy, tacy, których znamy choćby z wystaw robionych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Czy dla pana jest taka postać, taki książę pomorski, bez którego właściwie pan nie zacząłby pracy nad tym pocztem? Jest taka wyjątkowa postać.
Nie, takiej postaci dla mnie nie ma. Natomiast ja kiedyś w przypływie fantazji zacząłem się zastanawiać, gdybym był nauczycielem, jakie oceny bym tym 50 panom wystawił za panowanie. Dziś jest skala od 1 do 6. Więc wyszło mi, że 6 dostałoby 6, 1 dostałoby 4.
No dobrze, także to już bądźmy szczerzy. No właśnie, to tych z 6, jeżeli byśmy mieli wymienić, to którzy? I dlaczego?
Tych z 6 to byłoby 3 książąt pomorskich, którzy otrzymali przydomki Wielki, aczkolwiek każdy z innego powodu. Barnim III, książę szczeciński, który władał tylko częścią Pomorza obejmującą Szczecin, południową częścią Pomorza, ale po pierwsze doprowadził ją do takiej rangi, że to małe księstewko było uznawanym podmiotem politycznym, a po drugie miał bardzo szczęśliwą rękę do miecza, bo ile razy próbował ktoś na Pomorze napaść, to on go zawsze bardzo skutecznie tego mieczem odłuczył. To jest człowiek, który wygrał wszystkie bitwy, w jakich kiedykolwiek w życiu uczestniczył. Nad czym bardzo Niemcy płakali, bo Barnim był niewielkiego wzrostu człowieczkiem, w związku z czym niemieccy pieśniarze śpiewali o tym, jak to ten mały człowieczek z Pomorza pobił ich dzielnych, wspaniałych bohaterów. No cóż to za porządki. Drugim jest Bogusław V Wielki. Jest to zięć Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który był władcą tak znakomicie funkcjonującym, on był księciem w Słupsku, że obowiązywała wtedy nad Bałtykiem zasada, gdzie dwóch się bije, tam Bogusław jest arbitrem. On za każdym razem zdołał tak ustawić się politycznie, dzięki swoim mocnym koneksjom, powiązaniom. Jego teściem był Kazimierz Wielki, jego zięciem był cesarz Karol IV, w związku z czym powierzali mu oni tu różne zadania i on za każdym razem wychodził w roli arbitra, mentora, który jednocześnie uzyskał bardzo mocną pozycję polityczną. A trzecim wielkim jest Bogusław X, znany nam z pomnika koło zamku, który Pomorze zjednoczył nie dlatego, że była to jego zasługa, tylko po prostu zmarli wszyscy pozostali członkowie dynastii. On przez kilkanaście lat był sam, ale jednocześnie zdołał doprowadzić do tego, że największy wróg Pomorza, Brandenburgia, musiał ulec i zaprzestać żądań podległości Pomorza wobec Brandenburgii. To jest tych trzech wielkich. Czwartym jest książę Racibor, zwany Raciborem Morskim, wielki morski zdobywca, który szalejąc jak wiking na Bałtyku, doprowadził jednocześnie do tego, że Duńczycy bali się go zaatakować. Niemcy nie próbowali go atakować, dlatego że mu się trochę poszczęściło, a trochę nie było jak z Duńczykami się dogadać. I dzięki temu po okresie, kiedy to na Polskę, z Polski przychodził i napadał na Pomorze Bolesław Krzywousty, książę Racibor uzyskał całkowitą niezależność Pomorza. Piątym, którego do tego stopnia cenię, jest Bogusław XIII, jeden z ostatnich władców Pomorza, który ani się nie bił, ani nie musiał bawić się w wielką politykę, natomiast zasłynął jako znakomity ekonomista i bardzo sprawiedliwy władca, doskonale wykorzystując wszystkie możliwości ekonomiczne dla swojego kraju i jednocześnie słynąc z tego, że był bardzo rzetelny, bardzo uczciwy, bardzo sprawiedliwy. To jest piąty z takich przeze mnie uwielbianych władców, a szóstym jest Warcisław IV, którego ja nazwałem Rugijskim. To jest jeden z tych przydomków nadanych przeze mnie. Był on synem rugijskiej księżniczki i osiągnął największe sukcesy terytorialne, ponieważ to on przyłączył do Pomorza całą wyspę Rugię i pobliskie ziemię. On przyłączył do Pomorza ziemię słupską ze Sławnem i co ciekawe, on to zrobił nie wyjmując miecza z pochwy. Więc był to majstersztyk polityczny. To jest tych sześciu, których najwyżej cenię.
To nie zapytam o tych, którzy dostaliby jedynkę, ale zapytam o to, o czym pan też w tej książce napisał. O tę wyjątkowość Gryfitów, o to, że nie stawali właściwie przeciwko sobie, że próżno szukać wśród Gryfitów bratobójczych walk i tak dalej, czegoś, co było bardzo charakterystyczne dla rodów książęcych tamtych czasów.
To wynikało z mądrości dynastii i ze swoistego systemu, który nie funkcjonował w innych krajach. Mianowicie, jeżeli państwo wiecie, no to kto dziedziczył tron po królu? Jego najstarszy syn. To jest rzecz powszechnie znana. To jest zasada, która nazywa się zasadą primogenitury. A więc jeżeli umiera król, królem zostaje jego najstarszy syn, po nim kolejny syn, ale gdyby na przykład król miał najstarszego syna i ten syn zmarł wcześniej, to w jego miejsce wchodzi wnuk. I dopiero gdy nie ma wnuków, wchodzi młodszy brat. Zatem tu jest zasada dziedziczenia tronu w jednej linii. A jak wyglądała sytuacja w księstwie pomorskim? Oni się umieli dzielić władzą. Każdy miał prawo do tronu. Wszyscy książęta, którzy dożyli dorosłego wieku, mieli prawo do rządzenia, przy czym podzielili się, a potem po sobie wzajemnie dziedziczyli. I to była zgodność niesłychana, bo rzeczywiście w średniowieczu wszystkie dynastie mają znaczną część swoich członków zbroczone krwią braci, ojców, dlatego że po prostu mordowali się w walce o władzę. Gryfici pod tym względem rzeczywiście są dynastią wyjątkową. Nigdy jeden na drugiego nie podniósł ręki.
Czy jak było tak idylicznie, to nie jest dziwne, że jednak dynastia upadła?
Dynastia nie upadła, dynastia wymarła, a to nie jest to samo. Dlatego, że Gryfici utrzymali władzę na Pomorzu do samego końca, dopóki żyli. Tutaj rzeczywiście miał miejsce dramat, bo w roku 1590 Gryfitów żyło aż 12. Przy czym najmłodszy miał roczek, najstarszy miał 47 lat. Któż mógł przypuszczać, że wśród 12 panów z dynastii książęcej już żaden nie będzie miał syna? Wymarli jeden po drugim i to w ciągu 47 lat. Także rzeczywiście z jednej strony tu się mówi o klątwie słynnej Sydonii von Borg, no wiadomo, to jest legenda. Natomiast prawdą jest, że zaszkodziły w znacznej części Gryfitom dobre stosunki z brandenburskimi Hohenzollernami, którzy słynęli z tego, że podsuwali swoje córki różnym książętom za żony, przy czym te córki miały jakąś jedną dziwną cechę, nie rodziły dzieci.
No właśnie, i tutaj pojawia się kilka takich wątków, bo oczywiście wymarcie rodu Gryfitów i Sydonia to jest legenda, natomiast sama Sydonia jest postacią rzeczywistą i Sydonia jest kobietą. Czy myśli pan, że gdyby Gryfici postawili na kobiety, zdecydowali się na oddawanie tronu kobietom, to dynastia by przetrwała, by nie wymarła?
Gryfici nie mieli powodu, aby zdecydować się na oddawanie dynastii kobietom przez całe lata, bo zawsze mieli męskich przedstawicieli. Natomiast w momencie, gdy ród gasł, to nie bardzo było również jakiej kobiecie go odziedziczyć. Ten obyczaj dziedziczenia tronu przez kobietę występował jako, że tak powiem, rezerwowa opcja. Dopiero w sytuacji, gdy nie było męskiego potomka, tron dziedziczyła kobieta, przy czym często bywało tak, że jej mąż zostawał z tej racji królem. To był tak zwany system jure uxoris. U nas w tym trybie królem został Władysław Jagiełło. Ożenił się z królem w spódnicy. czyli z królową Jadwigą. Natomiast na Pomorzu akurat to by nic nie zmieniło, ponieważ gdy wymarła dynastia w linii męskiej, to wymarła też zaraz potem w linii żeńskiej, bo ostatnia Gryfitka też zmarła i miała tylko jednego syna, który już nie miał dzieci, więc nie miało to znaczenia dla historii Pomorza.
Dynastia wymiera. Jeszcze za chwilę przejdziemy do pochówku, bo to jest właśnie ten wątek, który państwo słyszą w szóstce Przemysława Kowalewskiego, ale zapytałabym też o taki wątek, który pojawia się w pana książce, bo dynastia wymiera, ale jednak ta krew Gryfitów gdzieś jest, gdzieś te geny Gryfitów nawet dzisiaj moglibyśmy znaleźć. Pan się o to pokusił.
Wszyscy dzisiejsi władcy Europy mają w sobie krew Gryfitów. Jest to, można powiedzieć, genetyczna zasługa przede wszystkim jednej postaci, mianowicie córki księcia Jerzego I, zwanego Jednookim. Była to wnuczka Bogusława X, znanego nam z pomnika. Otóż ona wyszła za mąż za jednego z książąt szlezwickich, miała z nim tylko jedną córkę, ale ta córka miała olbrzymią gromadę dzieci. I właśnie krew tych dzieci płynie w tej chwili we wszystkich dynastiach Europy. Nie ma w Europie władcy współczesnego, który nie miałby w sobie krwi książąt pomorskich. Ostatnim władcą europejskim, który nie miał w sobie krwi książąt pomorskich, była Elżbieta II. Ale jej syn, król Karol III, już ją ma.
A jak to się stało? Teraz może wyjaśnijmy.
No to była bardzo skomplikowane by było wyjaśnianie, dlatego że to jest przejście przez kilkanaście pokoleń różnych powiązań rodzinnych. W związku z czym mogę państwu powiedzieć, że akurat Elżbieta II nie miała wśród przodków Gryfitów, ale książę Filip, jej mąż, już miał.
I niech to będzie jako wyjaśnienie. Myślę, że powinno naszym słuchaczom wystarczyć. To przejdźmy teraz właśnie do tego końca rodu, do pochówku poszczególnych książąt i do tego wątku, który pojawia się w szóstce Przemysława Kowalewskiego, czyli do odnalezienia szczątków Gryfitów akurat w kościele świętych Piotra i Pawła. Autor mówi o tym, że rzeczywiście była taka sytuacja, że znaleziono tam pewne szczątki. Jak pan, tworząc ten poczet, śledząc losy poszczególnych Gryfitów, na to patrzy?
To jest licencja poetyka. Jeżeli będziemy szukali szczątków Gryfitów w kościele Piotra i Pawła, to będzie jak z puchatkiem, który szukał prosiaczka. Im bardziej zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. Kościół Piotra i Pawła jest najstarszym z istniejących obecnie szczecińskich kościołów, dlatego skojarzył się pewnie autorowi z pochówkiem Gryfitów, ale przecież przez wiele lat najstarszy nie był. Po prostu starsze kościoły się nie zachowały. Powstaje pytanie, na które mogę odpowiedzieć, gdzie Gryfici byli pochowani w Szczecinie. Otóż pierwszym księciem pomorskim, który został pochowany w Szczecinie, był Bogusław II, który na liście władców Pomorza zajmuje miejsce piąte i on został pochowany w kościele świętego Jakuba. To jeszcze nie była dzisiejsza katedra. On miał jeszcze inny kształt, ale to było w tym samym miejscu. Dzisiejsza katedra jest po wielu przebudowach kontynuacją tego kościoła. Następnie pochówki książęce odbywały się w nieistniejącym już kościele świętego Ottona. Ten kościół został wybudowany przez księcia Barnima III Wielkiego, który panował w latach 1320-1368 i on się znajdował na terenie obecnego zamku. Jeżeli wejdziemy na dziedziniec menniczy, czyli mniejszy dziedziniec zamku, to mamy tam wyrysowane w posadzce miejsce, gdzie były mury tego kościoła. To był kościół zamkowy i w nim byli chowani książęta pomorscy, ci, którzy rezydowali w Szczecinie. Bo trzeba pamiętać, że książąt pomorskich było 50, ale w Szczecinie urzędowała tylko może połowa z nich, nawet mniej. Dlatego, że był jeszcze Słupsk, Wołogoszcz, Darłowo, Stargard, inne siedziby książęce. Od czasu wybudowania kościoła świętego Ottona Gryfici byli właśnie w nim chowani. I tu byli chowani książęta z dynastii z gałęzi szczecińskiej. Ale nie tylko oni, bo potem po zjednoczeniu byli tu również chowani pierwsi książęta pomorscy, między innymi Bogusław X był pochowany w tym kościele. Natomiast za czasów księcia Jana Fryderyka Mocnego, który był prawnukiem Bogusława i panował w latach 1569-1600, doszło do rozbudowy zamku i aby jej dokonać, książę Jan Fryderyk musiał ten kościół rozebrać. To zostało zaplanowane jeszcze przez jego stryjecznego dziadka Barnima XI Starego. W książce Elżbiety Herezińskiej Sydonia, słowo się rzekło, mamy scenę, kiedy prochy książąt pomorskich z kościoła świętego Ottona przewożone są do kościoła mariackiego. Ta scena jest prawdziwa. Rzeczywiście coś takiego miało miejsce, że książę Jan Fryderyk przeniósł prochy swoich przodków do kościoła Mariackiego i następnie kościół świętego Ottona został rozebrany, a zamek został rozbudowany do obecnych rozmiarów. Od tego momentu nekropolią książąt pomorskich w Szczecinie przez krótki czas był kościół mariacki, ale kościół ten nie istnieje. On znajdował się tam, gdzie dziś mamy 9 liceum, czyli gimnazjum mariackie, na placu mariackim. Kościół mariacki spłonął w XVIII wieku w wyniku pożaru i został rozebrany. Natomiast znajdujące się w nim szczątki książęce zostały tak dość brutalnie zgarnięte do jednej czy dwóch trumien i przeniesione z powrotem do zamku. A w zamku mieliśmy kryptę, w której chowani byli ostatni książęta pomorscy. Tam ich spoczęło kilkunastu ostatnich. Ta krypta, do której przeniesiono też te trumny ze szczątkami z kościoła mariackiego, przetrwała od czasu wymarcia dynastii przez wiek XVIII-XIX, dotrwała do roku 1945, no ale wtedy, no muszę użyć tego słowa, niestety, przyszli tu Polacy, sprofanowali kryptę, wyrzucili książęce szczątki, przetopili sarkofagi na cynę, z 14 ocalało tylko 6 i zniszczyli ostatnią nekropolię gryfitów. Natomiast w kościele świętego Piotra i Pawła nigdy żaden książę pomorski nie był pochowany.
To jest, jeśli chodzi o wyjaśnienie, dzisiaj taki stan rzeczy. Może się zdarzyć oczywiście, że kiedyś historycy czy archeolodzy jeszcze na coś tam wpadną. Różne sytuacje przecież już się zdarzały. Czy dzisiaj pan myśli o tym, że przedarliśmy się już z tą historią gryfitów do takiej polskiej świadomości, czy jeszcze dużo wody w Odrze upłynie, zanim tam tak się stanie?
Wystarczy wyjść na miasto i poszukać przeciętnego człowieka, powiedzmy o wyższym wykształceniu, żeby to był ktoś, kto ma jakąś większą wiedzę, i spytać go, co wie o książętach pomorskich. Odpowie pani, wiem, był ten Bogusław, miał żonę Annę Jagiellonkę.
I koniec.
I to będzie koniec.
To co zrobić?
Także pisać, mówić, opowiadać, pokazywać. Robić coś takiego, co ja chciałem też zrobić, dlatego że większą świadomość niekiedy o swoich książętach mają mieszkańcy innych regionów. Książąt gdańskich było zaledwie kilkunastu, ale tam już wydano ze 3 poczty książąt gdańskich. Wydawane były poczty książąt mazowieckich, książąt śląskich, to byli Piastowie, trzeba pamiętać, więc Piastowie lepiej brzmi w Polsce, ale tak generalnie. Polska jest krajem jednolitym pod względem narodowości, wymieszanym, i nie ma u nas tak funkcjonującego, jak to jest u Niemców, pojęcia małej ojczyzny. Niemiec, który gdzieś tam mieszka, on zawsze o sobie powie, że jest Bawarczykiem, że jest Meklemburczykiem, że jest Hamburczykiem i Niemcem. Natomiast Polak nie zna tych określeń, dlatego że mieliśmy inną historię w Polsce. Po prostu nie było takich podziałów. Dlatego Niemcy są krajem związkowym, gdzie są różne landy i każdy land ma swoją historię, ale trzeba pamiętać, że tam przez setki lat były to niepodległe państwa, które wprawdzie mówiły, których mieszkańcy mówili jednym językiem, no ale w końcu Austriacy też mówią po niemiecku, a Niemcami nie są. Natomiast Polska nigdy takich podziałów nie miała. Kto mówił po polsku, ten był Polakiem. Nie zaistniały tego typu historie. Dlatego w Polsce nie ma takiego poczucia i historycznie nie może być odrębności regionalnej. A czasem przydałoby się dla sprawiedliwości historycznej i dla również rozwoju pewnych ziem, rozwoju pewnych sytuacji korzystnie działających, żeby tą świadomość mieć. Przykładem tutaj jest Darłowo. W Darłowie pochowany jest Eryk I Skandynawski. Jedyny gryfita, którego grób na terenie obecnej Polski ocalał, bo pozostałe ocalone groby gryfitów są po stronie niemieckiej. Jedyny pochowany w Polsce król obcego państwa. Proszę państwa, Darłowo jest miastem króla Eryka i pokazuje to przy każdej możliwej okazji. Być może to jest kierunek, który przyciąga ludzi, który daje miastu pewną rangę, dlatego że podczas wszystkich dyskusji na temat, które miasto jest stolicą polskiego lata nad Bałtykiem, Darłowo odpowiada, no wy sobie możecie być stolicami, ale to my mamy króla. I tak, w taki sposób można wykorzystać historię pokazaną z ciekawej strony, po to, aby przyciągnąć kogoś, aby go zainteresować, aby wzbudzić w nim sympatię do określonego miejsca. Na tym każde miasto, mieszkańcy, region zawsze zyska.
A państwu polecamy, żeby zajrzeć do Pocztu Książąt Pomorskich. Marzy się panu film o gryfitach?
Raczej trudno byłoby go zrobić, dlatego że trzeba by było w tym momencie napisać to w formie powieści, w formie scenariuszowej. Zatem do tego jeszcze długa droga. Natomiast gdyby ktoś chciał na przykład zrobić o Gryfitach przystępny serial dokumentalny, historyczny, a Polacy potrafią to robić, bo niejednokrotnie widziałem takie tego typu opowieści, na przykład o polskich zamkach, o ich historiach. Są przecież te cykle typu Polska z góry i tak dalej. I jakoś, gdyby się ktoś zainteresował bardziej Pomorzem, na pewno przyciągnąłby też oko zwykłego widza i słuchacza.
No to miejmy nadzieję, że doczekamy takiego serialu. Pewien pomysł przyszedł mi do głowy, ale teraz o nim nie powiem. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Maciej Strączyński. Rozmawialiśmy o niezwykłej książce Poczet Książąt Pomorskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A Państwu jeszcze polecamy odcinki szóstki w tym tygodniu po godzinie 11, a my się słyszymy po raz ostatni już przy takim długim odcinku za tydzień. Opowiadamy troszeczkę i o książce, i o tym, co się działo w Szczecinie w czasie regat. Naszym gościem będzie autor książki, czyli Przemysław Kowalewski. Joanna Skonieczna, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.